Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl.
To jest ciekawe, nie wiedziałem, że to jest przypomnienie. Dobre. Dobre, Michalina, naprawdę dobre. Była dzisiaj o tym już mowa, że Sylwester, koniec roku, to jest taki czas i podsumowania, i też jakichś tam postanowień noworocznych i tak dalej. Ale to nie będzie o postanowieniach noworocznych. Swoją drogą, jakby tak pewnie jakieś duże naście, 20 lat temu ktoś mnie zapytał, gdzie będziesz na Sylwestra, to na pewno nie powiedziałbym, że w kościele. Się narobiło. Ale to jest taki czas, w którym myślimy o... coś się zamyka, jakiś rok, jakiś następny się rozpoczyna. Oczywiście... Są takie zdania, są osoby, które mówią, że wiesz, ale to jest taki sam dzień jak każdy inny i tak dalej. I poniekąd jest to prawda, ale z drugiej strony to nie ja, ani nie ty wymyśliliśmy cykle, okresy, lata, dni, pory roku. To nie jest nasze autorstwo. A jest taki werset w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, na samym początku. Wtedy Bóg powiedział, niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Słuchajcie, na początku, już na samym początku Bóg wymyślił, i to był jego program, że Ziemia będzie tam krążyć wokół Słońca przez te 360 pięć z drobnym kawałkiem dni. A zatem to, że zamyka się pewien okres, nie jest moim pomysłem, nie jest waszym pomysłem. I chyba nie ma nic złego, że Bóg podsuwa nam taką możliwość, żeby patrzeć wstecz na pewien okres, podsumowywać, zastanawiać się nad tym, co z tym dalej zrobić i dochodzić do wniosku, nie, muszę coś zmienić, nie, chcę, żeby się coś zmieniło. To czasami oczywiście może dotyczyć bardzo różnych dziedzin naszego życia, ale na pewno każdy z nas ma takie obszary w swoim życiu, które chce zmienić. Jest ktoś, kto uważa, że wszystko jest absolutnie fantastycznie i nic nie muszę zmieniać. Jest ktoś taki? Nie wiem, czy dobrze, czy źle, bo wydaje mi się, że jeśli dobrze popatrzymy do środka, to stwierdzimy, że dużo można by jeszcze zmienić, a jak popatrzymy na zewnątrz, to widzimy, że olbrzymia ilość pracy jest jeszcze do wykonania. A bo są osoby, myślę, że każdy je ma wokół siebie, które jeszcze nie poznały Chrystusa. Czyli takie osoby, które jeśli by coś się wydarzyło im dzisiaj, to spędzą wieczność bez Boga w najbardziej przeklętym miejscu. Są osoby, które mają wiele rzeczy w życiu niepoukładanych. Są osoby, które chorują. Są osoby, które mają złe relacje. W to wszystko Bóg może włożyć swoją dłoń. Jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne, a może raczej pewne plany na przyszłość, każdy z nas, myślę, ja tak mam w każdym razie, zmaga się z różnymi rzeczami, czasami mniej, czasami więcej, a czasami być może masz dosyć swoich słabości, czasami być może masz dosyć środowiska, w którym przebywasz, okoliczności, może ludzi, którzy cię otaczają. Chcesz, żeby to się zmieniło, walczysz z tym czasami. Gdybym powiedział, że na nowy rok możesz otrzymać taką obietnicę. Taka obietnica, która zaczyna się, wtedy twoje światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie twe uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed tobą. Przed tobą będzie szła twoja wiarygodność. Chciałbyś? Ja tak. No tak, ale powiesz, no dobrze, ale czasami atakują mnie zza pleców. A chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Fajne, nie? Mnie się podoba. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Ja wiem, że to jest pytanie retoryczne. Nie chciałbyś tak? Gdy wezwiesz go na pomoc, powie, oto jestem. Chciałbyś? Ja bym chciał. Wołasz do Pana, Panie, pomóż mi, a on mówi, jestem. Nie chciałbyś tak? Może tak masz, jeśli tak masz, gratuluję ci, ale jeżeli czasami myślisz, że nie, to jeszcze może być lepiej. Wiesz, ten fragment, ja sobie go nie wymyśliłem. Być może niektórzy z was kojarzą, skąd pochodzi, ale to jest konkretna Boża obietnica. Wtedy twoje światło wystrzeli jak poranek. A propos światła. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 13 wersetu Bóg mówi tak. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. To mówi do swoich uczniów, do nas. A propos, wtedy twoje światło wystrzeli jak poranek. Kiedy ja zachęcam cię do tego, żebyś był głodny na temat tej obietnicy, którą przed chwilą czytaliśmy, bo jeżeli pierwsza linijka mówi, twoje światło wystrzeli jak poranek i myślisz sobie o tych może kilku, może kilkunastu, może kilkuset okazjach, kiedy mówiłeś komuś o Bogu, i mur. I myślałeś sobie wtedy, no przecież ja mam być światłem. No i co z tym moim światłem? Nie działa? Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała. Wiecie, ten fragment, jak ja czytałem go no, sporo razy w życiu, zawsze mnie interesował i zawsze mnie złościł trochę. Ponieważ coś mi tam nie klikało w tym. A ja bardzo lubię wykopywać z Biblii takie rzeczy, które na pozór są dziwne albo nie, wręcz nielogiczne, bo w tym zawsze kryje się coś niesamowitego. Takie perełki. Ostatnio usłyszeliśmy to, pastor Zbyszek mówił o na przykład o akacjowym drzewie, prawda? Czyli takie małe smaczki, które czasami zmieniają smak całej potrawy. I kiedy czytam ten fragment, wy jesteście solą ziemi, gdyby sól zwietrzała, to mi w tym coś nie gra. Bo wiesz, sól, czyli chlorek sodu, NaCl, to jest substancja bardzo trwała, ona nie wietrzeje. Możesz się bardzo łatwo przekonać, połóż sól nawet na wierzchu, ona może leżeć latami, co najwyżej, jeśli będzie wilgotno, to się zbryli. Ale ona nie przestanie być słona. No to zaraz, to co ty chcesz powiedzieć? Że Jezus to nie za bardzo kumał takie rzeczy? Gwarantuję ci, że kumał. Więc w Księdze Przysłów najmądrzejszy człowiek w historii ludzkości mówi coś takiego. Chwałą Boga jest ukryć sprawę, a chwałą królów znaleźć wyjaśnienie. Ja czasami mam taką, tak jak coś mnie ukuje, mówię, kurczę, tam jest coś schowane. Gdyby sól zwietrzała, Jezus mówiąc te słowa gwarantuje ci, że wiedział, że sól nie wietrzeje. Tak naprawdę dosłownie to słowo oznacza, gdyby sól straciła swój smak, przestała być słona. W jego czasach, w czasach, kiedy Chrystus tam był, było w Izraelu nawet takie powiedzenie. Czy sól może przestać być słona? Dosłownie, takie pytanie retoryczne. Jak ktoś coś mówił, czy na przykład mogę polegać na twoim słowie, to a on odpowiadał takim właśnie sloganem, a czy sól może przestać być słona? Tak to działało. Więc Jezus, mówiąc te słowa, wiedział doskonale, że sól nie może stracić swojego smaku. A więc o co chodzi? Idźmy dalej. Nikt smaku by jej nie przywracał, bo też nie jest to możliwe. Nie można posolić soli. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wiecie, jedyny moment, kiedy sól może stracić swój smak, w sensie przestać być tak naprawdę słona, to jest, kiedy wymieszasz ją z innymi substancjami. Kiedy ją zanieczyścisz. Jezus, mówiąc te słowa, wiedział doskonale, że prawdziwy uczeń Chrystusa nigdy nie traci swojego smaku. Ale można go czymś przykryć. Można go wymieszać, jeżeli on pozwoli się wymieszać, z zanieczyszczeniami. Wiecie, w tamtych czasach sól kamienna, taką jaką dzisiaj wy bez najmniejszego problemu za grosze kupujecie w sklepie, była niesamowicie droga. Mówi się w źródłach historycznych o tym, że wartość soli to była połowa wagi w złocie. Czyli krótko mówiąc, kilogram soli był wart pół kilograma złota. Soli kamiennej. W większości przypadków w Izraelu w tamtym czasie to było zbyt drogie dla przeciętnego człowieka. Używali soli, która była wydobywana z morza. I ta sól to też jest NaCl, to też jest chlorek sodu. Problem polega na tym, że wydobywana oczywiście była z mułem, z zanieczyszczeniami i tak dalej. Więc w wielu przypadkach ona była tak naprawdę niezdatna do celu spożywczego. Wtedy używano również to jako konserwant. Ona nie była zdatna do tego, bo była bardzo zanieczyszczona. I to jest dokładnie to, Jezus wiedział doskonale, że oni wiedzą, o czym on mówi. Ona była mocno wymieszana z brudem. I wtedy przestawała być przydatna. I ona czasami, ten muł, ponieważ zawierał dużo minerałów, był używany po prostu jako nawóz. Więc jeżeli to było już tak zanieczyszczone, że nie nadawało się to do spożycia, Jezus o tym mówi, do czego ona się wtedy nadaje, tylko żeby ją rozsypać i podeptać. Do niczego więcej. Ale to nie dlatego, że stracisz swoją słoność, tylko dlatego, że pozwolisz się wymieszać z brudem. Wtedy możemy przestać być słoni. Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta, które leży na górze. To jest rzecz, którą on powiedział do każdego z nas, jeśli tylko idziesz za nim, a przynajmniej deklarujesz, tak, panie, ja idę za tobą. On powiedział dokładnie, jaka jest moja i twoja rola. Więc pierwsza rzecz, którą możesz zmienić, to jest przyjąć, czy naprawdę chcesz być słony. Czy naprawdę chcesz dodawać smaku. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić, bo całe kazanie mogło być o tym, co tak naprawdę robi sól. Czyli co my, dlaczego Jezus mówił, że mamy być solą. A mamy dodawać smaku, mamy konserwować, bo taka jest rola soli. Ale ciekawa rzecz a propos soli, bo te rzeczy o dodawaniu smaku, o konserwowaniu żywności pewnie słyszeliśmy już wiele razy. Ale rzecz, którą odkryłem ostatnio, o której nie myślałem wcześniej, a propos soli. Wiecie jeszcze, co jeszcze robi sól? Powoduje pragnienie. Wow! Nie myślałem o tym do tej pory, dopiero teraz to odkryłem. Tak, jeśli zjesz coś słonego, chce ci się pić, masz pragnienie. A kto pragnie, zostanie napojony. Wow. Będziemy rozpoczynali nowy rok, bo kończymy ten i każdy z nas może sobie go podsumować. Dzisiaj jest ostatni dzień, ale zaczynamy nowy rok, jak robimy to zawsze u nas w kościele, a od tego, aby rozpocząć go z Bogiem, z mocą. Będziemy mieli tydzień postu i modlitwy. To, że to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Czas na zmiany, inspiracja z tego była bardzo prosta. Za każdym razem, kiedy się tu spotykamy, kiedy przed każdym spotkaniem, przed każdym nabożeństwem się modlimy, tak naprawdę taką klamrą, która zamyka te nasze spotkania, jest zawołanie, w którym podkreślamy, mówimy o tym, jaka jest nasza misja, po co w ogóle jesteśmy. I mówimy wtedy, ci, którzy są tutaj wtedy wiedzą. Mówimy o tym, że jesteśmy po to, by ufać Bogu, by wierzyć w ludzi i by przynosić zmiany. By przynosić zmiany. To jest to, po co tak naprawdę jesteśmy. I jeżeli chcesz te zmiany przynieść, to nie ma lepszego sposobu niż zacząć kolejny rok tym tygodniem postu i modlitwy. Mógłbym teraz spędzić następne przynajmniej godzinę, podając nie przykład za przykładem, świadectwo za świadectwem, że post potrafi zmienić rzeczywistość. Że post potrafi przełamywać bariery, że post potrafi zrywać kajdany, że post potrafi uwalniać i przynosić zmiany. Jeżeli już pościłeś w życiu, obojętnie czy był to dzień, tydzień, 21 dni czy jeszcze więcej, to wiesz, że takie rzeczy mogą się dziać. Ale równie dobrze wiesz, ja to wiem niestety, że mogą być takie posty, po których tak naprawdę nie zauważasz, że cokolwiek się zmieniło. Mało tego, to nie o to chodzi nawet, że jak wydaje ci się, że Bóg by nie odpowiedział, ale masz wrażenie, że po prostu przewlokłeś się przez ten post. Okej, no, dałem radę, fajnie, ale czuję, że duchowo nic się nie zmieniło. Ja wiem, bo tak czasami miewałem i byłem z tego bardzo niezadowolony. Taki post to jest po prostu dieta, nic więcej. Od kwietnia tego roku stosuję tak zwane okno żywieniowe, czyli nazywa się to postem przerywanym. Nie ma to nic duchowego w tym, to jest po prostu dieta. I bardzo dobrze się w tym czuję, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcę powiedzieć, chcę pokazać wiele osób, które ćwiczą, które trenują, które są, nie wiem, dbają o swój wygląd, stosują post. Są sportowcami, stosują post. Więc post sam w sobie, w sensie ograniczenia, czy w ogóle wyłączenia żywienia przez jakiś czas, to jest żadna sztuka. A zatem czym jest post, o którym Bóg chciałby słyszeć i który chciałby widzieć? Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 19 wersetu. To jest historia znana pewnie większości z was, gdzie Jezus uzdrawia chłopca, uwalnia go od demona. Ojciec, który przyprowadził tego chłopca, skarży się Jezusowi, że prosił uczniów o to, aby oni tego demona wygonili, żeby uzdrowili tego chłopca, ale oni nie dali rady. A zatem uczniowie na osobności, kiedy już nie było ludzi dookoła, podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali, dlaczego my nie byliśmy w stanie wypędzić demona? Jezus krótko odpowiada, jak to Jezus, bardzo szczerze, z powodu waszej małej wiary. Wyjaśnił, zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze, przenieś się stąd tam, przeniesie się. Nic nie byłoby dla was niemożliwe. Kwestia ziarna gorczycy i gorczycy w ogóle, czy krzewu, to jest osobny temat i można z tego spokojnie zrobić następne kazanie, więc nie będę w tej chwili w to wchodził, ale wierzcie mi, że nie jest to wcale pozbawione sensu. A jedną rzecz tylko powiem po to, żeby cię zachęcić do zastanawiania się nad tym bardziej. Tak to prawda, to, co Jezus powiedział, że drzewo gorczyczne, czy musztardowca, jak to woli, faktycznie jest w stanie wyrosnąć do bardzo dużych rozmiarów. Czasami jest to zwykły krzew, ale może wyrosnąć nawet do wysokości 5, 6, a nawet 10 metrów. I może być niesamowicie rozłożyste. Najczęściej musztardowce są tak samo rozłożyste, jak są wysokie. Ale wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jest zasadzone i jak jest dbane. To samo ziarno może przynieść średniej wielkości krzew i kilkumetrowe drzewo. Odpowiednie podlewanie jest ważne. Tak jak mówię, można bardzo wiele na ten temat mówić, jest to fascynujące, bo Jezus po raz kolejny nie powiedział czegoś, co rozmija się z rzeczywistością. I on mówi o tym, żebyśmy mieli wiary jak ziarno gorczycy. On nie mówi o tym, żeby ono było, żeby twoja wiara była aż tak malutka. Ona mówi, żebyś tak zadbał o nią jako ziarno gorczycy. Umieścił w odpowiedniej glebie, odpowiednio je nawadniał i wtedy twoja wiara będzie w stanie przenosić góry. Mnie to rozwaliło, bo wreszcie uświadomiło mi, o co chodzi z tą malutką wiarą. Nic nie byłoby dla was możliwe, niemożliwe. I ostatni 21 werset w tym fragmencie. Lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. To znaczy, że są rzeczy w świecie duchowym, które możesz przewalczyć, które możesz otworzyć, albo które możesz zamknąć, które możesz zmienić, które staną się tylko i wyłącznie za sprawą postu i modlitwy. Czy to dobry sposób na rozpoczęcie roku? Jeśli myślisz w tej chwili o rzeczach, których do tej pory nie byłeś w stanie zmienić, może to jest ktoś z twoich bliskich, kto w dalszym ciągu jest w ciemności i boisz się o niego. Może ktoś, kto jest chory. Może ktoś, kto jest chory, ale na duszy. Kto jest przeżarty na przykład nieprzebaczeniem, rozgoryczeniem. Może to są problemy finansowe. Może to jest brak wizji na twoje życie. Może to jest poczucie braku celu. Cokolwiek to nie jest, jesteś w stanie zmienić to, jesteś w stanie przynieść zmianę. Jest taki długi fragment, którym chciałem w tej chwili się zająć. Pochodzi z Księgi Izajasza, z 58 rozdziału. To jest jeden z tych kolejnych fragmentów, które udowadniają, bo tak czasami myślimy, że jak czytamy Stary Testament, ale po co to? Nie ma rzeczy niepotrzebnych, nie ma ani jednego słowa niepotrzebnego w całej Biblii, w całym Piśmie, tak jak zresztą jest to napisane. Całe Pismo jest pożyteczne. I w Księdze Izajasza w 58 rozdziale, od drugiego wersetu, Bóg zaczyna mówić do Izraela poprzez Izajasza, do swojego ludu wybranego, tak naprawdę do ciebie i do mnie, choć oczywiście, jeśli jesteś w Chrystusie, pewne rzeczy się zmieniły, ale Bóg się nie zmienił. Jego natura i to, w jaki sposób odbiera ciebie i mnie, nie zmieniło się. On jest taki sam. I mówi, wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, mówi o swoim ludzie wybranym. Jakby byli narodem czyniącym sprawiedliwość i niezaniedbującym praw swojego Boga. Proszą mnie też o słuszne rozstrzygnięcia. Pragną zbliżenia się do Boga. Brzmi znajomo? Panie, powiedz mi, co ja mam teraz zrobić. Prawdę powiedziałem. A mówią, dlaczego my pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty nie zauważasz? Masz tak czasami, że walczysz o coś i mówisz do Pana Boga, ja staram się, modlę się, nawet poszczę, a ty tego nie widzisz. Zdarzało ci się tak? Czytajmy dalej. Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności. Bóg mówi do Izraela, mówi do ludu wybranego, czego on nie chce. Wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. I Bóg mówi, nie pośćcie już tak, jeśli chcecie, by wasz głos słyszany był w niebie. Generalnie rzecz biorąc, to nie chodzi, oczywiście Izajasz adresuje bardzo konkretne złe zachowania Izraela w tamtym czasie, ale to chodzi o to, co jest pod tym schowane. Kiedy w dniu postu, kiedy pościsz, szukasz własnych przyjemności. Czy jedzenie jest jedyną przyjemnością, jaką można sobie zafundować? Nie, można brak jedzenia zastąpić sobie 30 innymi przyjemnościami. To jest żadna sztuka. Jemu nie o to chodzi. Mówi o wyzysku. Ale to nie chodzi o to, że ty nie masz pracowników, których możesz wyzyskiwać, ale po prostu jesteś egoistą. Zachowujesz się egoistycznie, mimo że pościsz. Pościsz też egoistycznie, by coś osiągnąć dla siebie. On nie chce takiego postu. Czy taki post ma być czymś, w piątym wersecie mówi, czego ja pragnę? Czy ma nim być dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie albo leży na włosienicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? To jest punkt. Bogu nie chodzi o to, żebym ja się umartwiał. Nie chodzi mu o to, że ja mam po prostu zacisnąć zębę i nie będę dzisiaj jadł jeszcze kilka dni i kiedy to się w końcu skończy. Nie o to mu chodzi. W 6 wersecie masz instrukcję obsługi. Oto na czym polega post, który mi się podoba. Że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo. Że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tłaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, ukryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Jeżeli miałbyś to zamknąć w dwóch słowach, Bóg mówi, post polega na tym, przestań patrzeć na siebie, przestań być egoistą, zacznij patrzeć na innych. Wszystko. Niejedzenie czy ograniczenie jedzenia jest tylko narzędziem do tego. To jest sposób na to, żeby powiedzieć swojemu ciału, nie ty tu rządzisz. Nie ty tu rządzisz. Ja i mój duch, a nie mój żołądek. To jest tylko narzędzie. Ale Jezus mówi wyraźnie, Bóg mówi wyraźnie, na tym to polega, żebyś spojrzał na innych, przestał patrzeć na siebie. Przestał patrzeć na swoje życie i na to, co chcesz osiągać dla siebie, ale dla innych. I wtedy jest fragment, którym chciałem cię zachęcić na samym początku. Wtedy twoje światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie twoje uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. Wow. Super. Właśnie, dalej idąc, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, czyli więzy, i teraz już pomyślał, no tak, ale ja nikogo nie więzie, nie wiążę i tak dalej, nikogo nie wykorzystuję, ale dalej jest powiedziane, wytykanie palcem i niegodziwe mowy. O, a to się chyba nam już czasami zdarza, tak myślę. Gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego, pocieszysz kogoś, wtedy twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie cię wciąż prowadził. Nasyci twoją duszę choćby w wyschłych miejscach. To jest Jego obietnica. Sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Tęsknisz za tym? Powiedziane jest, że ten, kto uwierzy, wytryśnie z niego źródło wody żywej. Tęsknisz za tym, żeby to widzieć w akcji? Będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Ale idzie to jeszcze dalej. Twoi ludzie odbudują ruiny. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. I teraz słuchajcie. I nazwą cię naprawiającym wyłomy. I nazwą cię naprawiającym wyłomy. Ile razy myślisz o tym, nawet kiedy się modlimy na spotkaniach, że stanę czy stajemy w wyłomie. W wyłomie muru, by dla kogoś walczyć. Nazwą cię naprawiającym wyłomy. Odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Wow! Nazwą cię odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Ile razy szukamy albo obiecujemy komuś wytchnienie. Odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu. W tym miejscu zatrzymam się na moment, bo chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że przestrzeganie dnia świętego, jednego z siedmiu, było obowiązkiem dla Izraela. My żyjemy w Nowym Testamencie i Jezus jest naszym szabatem. Jezus powiedział wyraźnie, że On jest Panem szabatu. Czy to nie znaczy, że nie możesz mieć jednego konkretnego dnia, w którym szczególnie koncentrujesz się na Panu? Oczywiście, że możesz. Ale równie dobrze może być to każdy dzień, w którym koncentrujesz się na Panu. Ale najważniejsze jest to, co tu jest napisane. Zwróć uwagę na to, proszę. Nie łam tego dnia z Nim, tego czasu z Nim. Jeśli chcesz, to myśl o czasie z Nim. od własnych upodobań w moim świętym dniu, jeśli powstrzymasz się od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz szabat swoją rozkoszą, jeśli poczujesz, jeśli to jest świetna rzecz, żeby o to walczyć w poście, żeby czas spędzony Bogiem, z Bogiem był dla ciebie przyjemnością. Jest to dobra myśl? Panie, ja cię proszę o to, żeby w tym roku, który się teraz zaczyna, żeby każdy czas spędzony z tobą był dla mnie prawdziwą przyjemnością. Wow. I nazwiesz szabat swoją rozkoszą, świętością Pana, dniem zasługującym na cześć. Wow. I uczcisz go, wstrzymując się od swoich własnych spraw. Na tym polega post. To nie znaczy, że masz nie iść do pracy, że masz wziąć urlop. To nie o to chodzi. Chodzi o to, na czym skoncentrowana jest twoja głowa i twoje serce. Wstrzymując się od swoich własnych spraw, od zaspokojenia własnych przyjemności. Tak jak mówię, jedzenie to nie jedyna przyjemność. Można pościć i siedzieć pół dnia w durnych serialach albo czymś innym, jakimś internecie. Wiem, bo sam tak czasami robiłem. I do prowadzenia pustych rozmów, bezsensownych, tak naprawdę chodzi o martwe słowa, o gadanie o głupotach. Wtedy ja, Pan, i teraz zwróć uwagę na to, proszę, wtedy ja, Pan, będę twoją rozkoszą. Zadbam o twoje pełne powodzenie i dam ci się cieszyć dziedzictwem twojego ojca Jakuba, gdyż tak usta Pana przyrzekły. To jest cały fragment, który mówi o tym, Bóg mówi, słuchaj, ja chcę, żebyś pościł, żebyś był ze mną, żebyś walczył i zmieniał rzeczywistość, żebyś niszczył ciemność, ale widzisz, ja dałem instrukcję obsługi, jak to ma wyglądać i o co tak naprawdę chodzi. To nie chodzi o post taki, że tylko po prostu powstrzymuje się od jedzenia. To chodzi o to, że Bóg chce, żebym z Nim spędzał wtedy szczególnie czas. Dlatego ten tydzień nie nazywamy tylko tygodniem postu, ale nazywamy go tygodniem postu i modlitwy. Bo modlitwa to nic innego jak rozmowa z Nim. Ale taka rozmowa, bo na tym polega rozmowa. Czy rajcowałaby cię rozmowa, ktoś przychodzi z tobą, żeby pogadać albo dzwoni i tak naprawdę cały czas nawija, a ty jak zaczynasz mówić, to sprawdzasz co chwilę, czy nie masz wyłączonego mikrofonu, bo masz wrażenie, że cię gość nie słyszy albo gościuwa. Ale halo? Tak czasami wyglądają nasze modlitwy. Trajkoczemy, ale nie słuchamy tego, co Bóg chce nam powiedzieć. To nie jest modlitwa, to nie jest rozmowa. Na tym polega czas postu i modlitwy. Jest dalej jeszcze jeden fragment, bo to jest fragment, który pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na tym, żeby być przy tobie. To jest dosłownie następny werset po tym, który właśnie skończyliśmy czytać. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ocalić. Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć. Brzmi dobrze? Znacie ten fragment, pewnie nieraz go słyszeliście, bo on jest używany do podbudowania i to jest prawda, absolutna. Ale następny werset mówi, to wasze winy są tym, co was oddziela od Boga. Wasze grzechy zasłaniają przed wami jego oblicze, także nie słucha. Mówi Izajasz cały czas do ludu wybranego, do Izraela, ale to o to tu chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że nasza postawa, nasze serce powoduje, że czasami nasze modlitwy nie docierają do Boga. To trzeba mieć tą świadomość. On to tutaj napisał. Mówisz, dobrze, Stary Testament. W Nowym Testamencie, Ewangelia Mateusza w 6 rozdziale, 17-18 wersetu. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają wiedzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który również widzi to, co ukryte, odpłaci tobie. On widzi doskonale, co jest w moim sercu. On widzi, kiedy ja naprawdę chcę coś osiągnąć, w sensie zmienić w sobie coś, ale również o tych rzeczach zewnętrznych. O których było napisane, że jeśli Bóg mówi mi, wiesz co, pogódź się z Nim, wiesz co, nie postępuj w ten sposób, to jest ten czas, który powiedzieć, Panie, dobrze, ja chcę to z siebie wyrzucić, chcę skończyć z tym, bo ja wiem, że to przeszkadza. To jest ten czas. I mówi dalej. w księdze Joela. Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, lecz nawet teraz, mówi do ludu wybranego. To jest zdanie, które powiedziane było na czas trudny. Nawet teraz zawróćcie do mnie całym swoim sercem, w poście, z płaczem i żalem. I zdanie, które jest niesamowite. Rozdzierajcie wasze serca, a nie tylko szaty. Izrael w tamtym czasie miał taki zwyczaj, obyczaj, że wzburzenie, rozpacz okazywało się przez rozdzieranie szat. Bóg mówi, nie interesuje mnie twoja zewnętrzna, rozdarta szata, mnie interesuje twoje rozdarte serce, które przynosisz mi i mówisz, dobra, nie ja jestem ważny, ty, Panie, ty mnie zmieniaj. To jest to, o czym... Zresztą będziemy za moment znowu o tym śpiewać. Kasia o tym mówiła przed tym ostatnim utworem, świetnym zresztą, pokazującym, kiedy mówimy w tym właśnie utworze, mówimy, Duchu prowadź, chcesz, żeby Duch nas prowadził, oczywiście, ale zwróć uwagę, tam dalej w tym utworze jest, powiedz mi, a ja tak zrobię, a nie przewlecz mnie przez to wszystko, przeciągnij, a ja będę po prostu stał. Powiedziane jest, zrobię to, co ty mi powiesz. W liście do Rzymian napisane jest, dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. To jest fenomenalna, piękna obietnica, ale też pokazująca, jak bardzo różni się nasza sytuacja od tego, w czym był Izrael. Ponieważ jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli naprawdę Mu zaufałeś, to nie ma żadnego potępienia. Więc to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, Bóg nie mówi do ciebie, do mnie, po to, żeby cię potępić. Tylko żeby ci powiedzieć, słuchaj, jest następny rok. Są następne rzeczy do osiągnięcia. Ja cię nie skreślam. Obojętnie, czy twoja góra, czy twój mur do rozwalenia to jest taki mały żywopłocik, czy to jest 20-metrowy mur, to nie ma znaczenia. Z Bogiem jest to możliwe. Czas postu i modlitwy jest dokładnie tym. W liście do Hebrajczyków jest napisane, zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Zbliżajmy się odważnie i ufnie do tronu. To jest to, czego tamci Izraelici, oni mogli sobie o tym tylko pomarzyć. To my żyjący teraz, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, mamy dostęp do Jego tronu. Ale to nie znaczy, że te rzeczy, o których Bóg mówi, co Mu się podoba, a co nie, że one przestały być ważne. One w dalszym ciągu są ważne. Jeśli chcesz, aby twój czas na początku tego roku dał ci dokładnie to, o czym mówiliśmy na samym początku, to wróć do tego fragmentu, przeczytaj sobie ten fragment z 58 rozdziału Izajasza. Wtedy twe światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie twoje uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Czyli rozmawiali z naszym Panem. Żebyśmy się pomodlili o to, aby to, co dzisiaj usłyszałeś, abyś był w stanie, abyśmy byli w stanie wprowadzić to w życie. Bo nikt tak nie zna ciebie i mnie jak On, jak nasz Bóg. Ojcze, przychodzę do Ciebie. Panie, przychodzimy prosząc Cię o to, aby Twoje obietnice, w których stawiasz warunek, aby one zostały dla nas otwarte. Panie, Ty jesteś w stanie pomóc nam, natchnąć nas do zmian, do tego, aby ten czas na zmiany stał się czasem już dzisiaj. Na jutro, na cały ten następny tydzień, w którym będziemy szczególnie koncentrować się na Tobie, słuchać Ciebie i szukać Twojego głosu. I na cały następny rok, Panie. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty do swoich dzieci przemawiasz tak niesamowicie czule i delikatnie. Wyciągasz rękę i mówisz: słuchaj, jest nowy rok, jest nowy czas. Ze mną możesz zrobić wszystko. Ze mną możesz zrobić wszystko. Ten ostatni fragment mówiący o tym, że mamy ufnie zbliżać się do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i abyśmy znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Ono dzieje się wtedy, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi. Fragment, który był wcześniej, który mówi jasno i wyraźnie: dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy jesteś wśród nich? Czy jesteś wśród tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Krótko mówiąc, czy oddałeś Mu swoje życie? Jeżeli nie, to możesz teraz to zrobić. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, albo być może kiedyś to zrobiłeś, ale Twoje serce jest daleko od Niego. Możemy się teraz pomodlić. Jeśli chcesz wejść w tym udział, jeśli Twoją decyzją jest, aby zmienić swoje życie, aby pójść za Nim, bo On najlepiej wie, która droga jest najlepsza. Możemy pomodlić się razem. Jeśli chcesz, powtarzaj słowa modlitwy, one mają tylko wyrażać to, co Twoje serce chce powiedzieć. Ojcze, przepraszam Cię za cały mój egoizm. Ojcze, przepraszam Cię za cały czas, za każdy czas, kiedy nie słucham tego, co do mnie mówisz. Proszę Cię, pomóż mi to zmienić. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i oddaję Ci swoje życie. Oddaję Ci to, co mam. Oddaję Ci swój czas. Bądź moim przewodnikiem, bądź moim zbawicielem, bądź moim pasterzem. Amen. Zanim będziemy śpiewali utwór, o którym mówiłem wcześniej, zachęcam Cię do tego, abyś potraktował go jak modlitwę i zastanowił się nad tym, czy faktycznie jest tak, że jeśli Bóg mówi do mnie: wypuść to z rąk, to rozluźniam chwyt.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.